7:37 poranek w Radiu Wnet trwa, a w studio, drodzy Państwo, jest już zapowiadany gość, dr Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Ekspert może być też szczególnie od Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o też naszą dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, to zacznijmy może od tych najświeższych informacji, czyli duże zamieszki, protesty po zabójstwie Henry'ego Nowaka, po zabójstwie Polaka w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda sytuacja obecnie?
No, one się toczyły wczoraj i w nocy. Pojawili się tam Lawrence Fox i Tommy Robinson, czyli osoby, które są liderami, można powiedzieć, takich bardziej radykalnych Brytyjczyków, którzy po prostu uważają, że wszelkie granice zostały już dawno przekroczone i taki cywilizowany sposób załatwiania tej sprawy no, nie do końca się sprawdza, więc oczywiście były starcia z policją. Co charakterystyczne, przejęto skrajnie lewicowy symbol, to znaczy demonstranci po prostu klęknęli na kolano, czcząc pamięć Henry'ego Nowaka, co jest odwróceniem symbolu, który był stosowany po śmierci, bo nie zabójstwie, śmierci kryminalisty George'a Floyda, narkomana, który był pod wpływem fentanylu i metamfetaminy, jak się okazało potem, i z którego hunwejbini zachodni, można tak powiedzieć, zrobili sobie, no, można powiedzieć, świeckiego świętego.
Jak obserwujemy, jak też słyszymy nawet teraz tutaj z twojej opowieści, ta sprawa porusza całe społeczeństwo, ona też tak naprawdę poruszyła cały świat. Czy ona może być symbolem jakiejś konkretnej zmiany? Czy ona wymusi na politykach, na decydentach i teraz
to już
jakieś
jest,
działanie?
Ona wchodzi w tym momencie, wpisuje się w szerszy proces rozpadającego się świata tak zwanej liberalnej demokracji, opartej właśnie na liberalizmie. Liberalizm, który jest teorią wybitnie ekonomiczną. Mhm. Natomiast jeżeli spojrzymy, tutaj będę się posiłkował tym, co napisał profesor Andrzej Nowak w jednej ze swoich książek, jeśli chodzi o filozofię polityczną, to jest to po prostu teoria progresywna. To jest teoria, idąc z kolei za redaktorem Bronisławem Wilsteinem, emancypacji, głównie od rozumu, jak się okazuje. I bardzo słabo sprawdza się w budowaniu państwa i mamy tego w tym momencie rezultat. To też jest, myślę, wynik wieloletniego marszu przez instytucje. Tu źródłem będzie Antonio Gramsci, włoski komunista. No a potem cała lista, można powiedzieć, filozofów, w cudzysłowie myślicieli, których doskonale określił świętej pamięci profesor Roger Scraton jako głupcy, oszuści, podżegacze, myśliciele nowej lewicy. Taki jest tytuł jego książki. Natomiast on tam rozprawia się po prostu z takimi ludźmi jak Habermas, jak Hobsbawm, jak Sartre, jak Dworkin i cała masa innych postaci mało sympatycznych, których poglądy legły u podstawy tej rewolucji kulturalnej, z którą mamy do czynienia od końca lat 60. na szeroko pojętym Zachodzie.
I no właśnie, jeżeli przyjmiemy taką tezę, że na tym szeroko pojętym Zachodzie ten model liberalizmu się już wyczerpał, to co zamiast niego? Bo teraz mamy chyba jeden wielki tak.
I teraz co zamiast niego? Myślę, że tutaj drogę wskazują Amerykanie. Znowu, tak jak wówczas tej rewolucji kulturalnej, to się zaczęło na kampusach uniwersyteckich, to też było spowodowane przeniesieniem frontu wojny w Wietnamie z Azji Południowo-Wschodniej no właśnie na kampusy uniwersyteckie przy wydatnym wsparciu również finansowym sowieckich służb specjalnych. No trudno, tutaj akurat do Sowietów trudno mieć pretensje. No, w wypadku rywalizacji wykorzystują każdą możliwą sposobność, żeby osłabić przeciwnika. Natomiast tutaj no to odpowiedzią jest chyba projekt 2025 Heritage Foundation, Instytutu Konserwatywnych Organizacji. No i przede wszystkim te poglądy, które prezentuje w tej chwili J.D. Vance, Marco Rubio, dyrektor Heritage Foundation Kevin Roberts. No wracamy do trzech definiujących Zachód pojęć. Mamy filozofię grecką, prawo rzymskie, religię chrześcijańską i to jest Zachód i to będziemy pewnie odbudowywać.
Ale mamy też ogromny, nierozwiązany problem z imigrantami. Tu się skupiliśmy na Wielkiej Brytanii, ale to przecież i państwa skandynawskie, prawda? To za naszą zachodnią granicą nasi sąsiedzi Niemcy. To trochę jest tak, że no, ten problem, nie chcę powiedzieć, że jest nierozwiązywalny, ale mamy kryzys demograficzny, u nas dzieci się nie rodzą. Tych osób jest tutaj bardzo dużo, w dużej mierze takich, które się do końca nie zasymilowały. No to jak to można rozwiązać?
No właśnie, tutaj niestety, ponieważ obecne elity nie chcą podjąć dyskusji nawet na ten temat, nie chcą wprowadzić jakichś bardziej radykalnych rozwiązań, no to coraz bardziej zmierza do tego, czego się wszyscy obawiają, czyli rozwiązania siłowego pomiędzy napływową ludnością a ludnością miejscową. Poza tym to, tak jak mówiłem, to jest kwestia też tego rozpadu, tego modelu liberalnego świata na Zachodzie. Ale jeśli chodzi o problem demograficzny, to jest to w zasadzie kwestia, która dotyczy wszystkich kontynentów oprócz Afryki.
Oprócz tak.
Chiny też mają potężny problem demograficzny i ponieważ no jest to element bezpieczeństwa państwa, tak, bo gospodarka jest elementem bezpieczeństwa, również demografia, to myślę, że te państwa, które będą chciały odgrywać poważną rolę na świecie, po prostu będą musiały pewne założenia skrajnie lewicowe, przynajmniej na Zachodzie, odrzucić, no i wprowadzić takie rozwiązania, które będą prowadziły do zwiększenia dzietności. Tutaj się mówi przede wszystkim właśnie, że realną pomocą w zwiększeniu dzietności jest religijność społeczeństwa, bo te bardziej religijne jednak mimo wszystko mają większy przyrost naturalny, plus oczywiście dostępność mieszkań, tak żeby stworzyć warunki, no oczywiście zachęty pod tytułem też promowania odpowiednich wzorców kulturowych, odrzucenie tego, co nam prezentuje w tej chwili zdegenerowane Hollywood. Powrót do tradycyjnych wartości, bo to jest odpowiedź na to, żeby i zwiększyć demografię, przyrost naturalny, no a jednocześnie też zrobić to, co cynicznie próbował wykorzystać zawsze do tego przykładu wracam Józef Stalin, który w 1936 roku zabronił aborcji w sobie, tak nie dlatego, że był wielkim humanistą, czy osobą, która kierowała się jakimiś wartościami ogólnoludzkimi, tylko dlatego, że potrzebny był rekrut i pracownicy fabryk.
No właśnie, i czy trochę jest tak, że my wkraczamy w taką erę, gdzie cała też opowieść o bardzo otwartym, też uwrażliwionym na kryzysy humanitarne Zachodzie, ona po prostu się kończy. No bo myślę sobie tak, że trzeba oddzielić z jednej strony te osoby, które się nie zasymilowały, nie chcą pracować, które już też któreś pokolenie przecież żyją, czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, ale od tych, że mamy kryzysy od Bliskiego Wschodu, nie wiem, mamy Strefę Gazy, mamy Liban i te osoby bardzo często uciekają po prostu przed śmiercią, tak? Uciekają przed skrajną biedą.
To prawda, ale charakter tej migracji był taki do tej pory, że przyjmowano wszystkich i to szczególnie właśnie osoby pochodzące z tych regionów konfliktów i to wcale nie osoby najlepiej wykształcone stamtąd, które mogłyby przyjechać, bo na pewno takie są, tylko po prostu wszystkich, można powiedzieć, kolokwialnie jak leci. I w ten sposób przenieśliśmy sobie spory, czy to z Półwyspu Indyjskiego, czy to z Bliskiego Wschodu na nasze ulice. Jeszcze w Polsce tego tak na szczęście nie widać, natomiast w społeczeństwach zachodnich starcia nawet między tymi etnicznymi mniejszościami są już na porządku dziennym. Więc to jest problem, który nabrzmiewa. On nabrzmiewa i w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, w Niemczech i we Francji. Trochę mniejsza skala jest we Włoszech. Ostatnio mogłem porównać sobie z rokiem 2017. To jednak poziom zabezpieczeń, jaki funkcjonuje we Włoszech, jest niższy niż wtedy. Mniej jest wojska z długą bronią. Jednak za większość akcji zabezpieczających czy chroniących społeczeństwo odpowiada już policja, a nie wojsko. No i jak widać, jak jest rząd, który przynajmniej częściowo stara się coś to rozwiązać, to można to zrobić. A jeśli chodzi o nielegalnych migrantów, no to znowu amerykański przykład. No 1,6 miliona osób już wyjechało w ramach samomigracji, można tak powiedzieć, $1000 plus możliwość złożenia wniosku o wizę amerykańską w swoim macierzystym kraju. No i około 600 tysięcy kryminalistów zostało po prostu deportowanych, wywiezionych do więzień, między innymi w Salwadorze. I myślę, że to jest ścieżka, którą, jeżeli chcemy to zrobić oczywiście zgodnie z prawem i dopuścić do naprawdę rozlewu krwi i jakichś rodzaju wojen domowych, no to jest chyba jedyna droga.
No właśnie, to jeszcze wróćmy na moment do Wielkiej Brytanii, te wczorajsze protesty. Mamy mnóstwo komentarzy i to pokazuje też nastroje w społeczeństwie, takiego braku zaufania do służb, do kondycji własnego państwa. Czy tutaj ty się spodziewasz jeszcze większej eskalacji kolejnych protestów, tego, że może jakoś Wielka Brytania nad tym nie zapanować?
Mogą być, dlatego że społeczeństwo jest już na tyle sfrustrowane i zmęczone tym dwoma standardami wprowadzania prowadzenia usług policyjnych, two-tier policing, jak to Brytyjczycy mówią, że to będzie nabrzmiewać, to będzie coraz więcej starć. Musimy pamiętać, że no teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, no to jest zwycięstwo Nigela Farage i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 29 roku, no ale jest szansa na to, że poziom niekompetencji obecnego rządu Partii Pracy doprowadzi do wcześniejszych wyborów, no i wprowadzenie radykalnych zmian, czyli po prostu całkowite odrzucenie skrajnie lewicowej ideologii, która była zresztą utrzymywana przez obie główne partie, tu konserwatystów i lejburzystów. Tutaj początek tego upatruje się w rządach Tony'ego Blaira i różnych zmianach, i jeśli chodzi o Izbę Lordów, jeśli chodzi o wprowadzenie equality, to jak w roku 2010, to już przez Gordona Browna. No i takiego pełnego, można powiedzieć, zaabsorbowania tych najgorszych haseł rewolucji kulturalnej zachodniej przez ówczesne brytyjskie elity.
To na zakończenie naszej rozmowy na moment wróćmy do Polski. No my nie mamy, jak też jak wspomniałeś, takiego czy problemu z imigrantami jak Wielka Brytania, ale mamy obecnie duże napięcia w społeczeństwie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Ukraińcy stanowią też już no, bardzo liczną grupę w Polsce. Czy tutaj obawiasz się, czy może dojść do podobnego scenariusza, albo jeżeli czegoś szybko nie zrobimy, to czy jest takie ryzyko, że te relacje
ono
jeszcze
będzie,
się...
Ono tak. będzie rosnąć, jeżeli nie będzie prowadzona prawidłowa polityka asymilacyjna i umożliwiająca Ukraińcom funkcjonowanie w Polsce na równych zasadach z Polakami. Wiadomo, że państwo ukraińskie buduje swoją tożsamość na tych wzorach, na jakich wybrało. Jest to na zasadzie, w tej chwili nasza współpraca opiera się na zasadzie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, natomiast oczywiście musimy, tak jak prezydent Nawrocki mówi, pilnować po prostu swoich narodowych interesów. To w tej chwili jest normalne, bo świat po prostu wrócił do tej normalnej postaci, nie końca historii, a rywalizacji wszystkich ze wszystkimi, gdzie, tak jak powiedział Pete Hegseth na konferencji Shangri-La w Singapurze, no, współpracujemy z tymi, którzy mamy podobne interesy, więc to jest nic nadzwyczajnego, to jest truizm, można powiedzieć, no ale tego trzeba ludzi w tym momencie, po tych 30 latach, tego można powiedzieć, zachodniego szaleństwa uczyć.
To jest truizm, ale to cały czas się działo i o tych podwójnych standardach często mówiliśmy, więc deklaracje i taki wyidealizowany świat to było jedno, w czym ja też już dorastałam, no, rodząc się w Polsce i w Unii Europejskiej, ale to chyba nie do końca prawdziwa opowieść. Więcej takich analiz znajdziecie państwo także na stronie Warsaw Enterprise Institute. Ja bardzo polecam. Dr Krzysztof Winkler był moim i państwa gościem, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. 8:50, drodzy państwo, a my błyskawicznie przeniesiemy się z Placu Zamkowego prosto do Szanghaju. Mam nadzieję, że za moment pojawi się gospodarz studia Szanghaj, no to posłuchajmy tego dżingla zapowiadającego.